Piotr Stolko, witam serdecznie w rozmowie pod krawatem. Dziś moim gościem jest pan Michał Durka, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Witam pana, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pewnie pan z bólem serca patrzy na to, co dzieje się na południu Polski. Wielka woda, sprzątanie w jednym miejscu, przygotowanie się na przyjście wielkiej wody w innych miejscowościach. Kłodzko-Lądek z drugiej strony, śląskie, one już właściwie... Mamy nadzieję, że mogą spokojnie oczekiwać i przygotowywać się do odbudowy swoich budynków, do powrotu do normalnego życia w tych miejscowościach. Lewin, Brzeski, Nysa, ale słyszymy teraz Szprotawa, Brzeg, Oława, no i Wrocław. Co się tam wydarzy? Jak pan przewiduje, co się wydarzy?
No, ja mam nadzieję, że do takich katastrof, które w tych górnych zlewni się wydarzyły, to nie dojdzie. Mimo wszystko, czy na terenie Brzegu, Wrocławia, to jakby ta sytuacja wydaje się dzisiaj z prognoz i z tego, w jaki sposób jest przygotowanie to przeciwpowodziowe przygotowane, znaczy jest zrealizowane, to wydaje się, że takich katastrofalnych skutków nie powinno być. Natomiast no, na pewno sytuacja jest ciężka i wymaga szczególnej kontroli przez wszystkie służby, tak naprawdę przez samorządowców, przez nas Wody Polskie, przez te sztaby kryzysowe, które tego wszystkiego pilnują, koordynują tam realizację tych działań.
W naszym regionie także takie sztaby się zbierają. Wiem, że uczestniczył pan. Czy jest jakieś zagrożenie u nas? Co mówią te modele?
Tak. To oczywiście tutaj pan wojewoda koordynuje całość tej akcji. My się oczywiście w to włączamy. A co modele mówią? Na ten moment pozwalają na taki ostrożny optymizm w zakresie przejścia tej fali powodziowej. Dzisiejsze modele sięgają, jeśli chodzi o przeliczenie do tak naprawdę do Słubic i też nie w pełnym zakresie co do przejścia tej fali powodziowej. Widzimy na Słubicach to przewyższenie na poziomie 1,80 m wyżej stanów alarmowych. Potem jest Kostrzyń tutaj i tam pewnie jeszcze może się coś zmienić. W Kostrzyniu jeszcze nie mamy pełnej informacji. No i zaraz za Kostrzyniem zaczyna się nasze województwo i tutaj no, wydaje się, że ten obszar nasz, czyli wypłaszczenie, poldery, cała tam część Międzyodrza, rozlewiska kostrzyneckie, poldery po stronie niemieckiej, tutaj ze stroną niemiecką jesteśmy w stałym kontakcie i liczymy, że gdzieś w połowie następnego tygodnia te poldery niemieckie, zgodnie z instrukcją rozrządu wód, zostaną otwarte. Także tą, w jakim zakresie tą falę powodziową spłaszczy. Dodatkowo nasze Międzyodrze i rozrząd wody w Widuchowej. My też ten jazd przygotowujemy do otwarcia. Miał być otwierany już dzisiaj i zresztą po konsultacji ze stroną niemiecką podjęliśmy decyzję, że te działania rozpoczniemy przed weekendem, czyli do piątku powinniśmy mieć już w całości go otwarty. On jest generalnie otwarty, bo też państwo wiecie, że odłam zachodnią woda płynie, natomiast no, chcemy go całkowicie już otworzyć, żeby nie było żadnego zagrożenia, znaczy żeby był swobodny przepływ i odrą wschodnią, i odrą zachodnią.
Innymi słowy, u nas o tyle sytuacja jest inna. Można powiedzieć, że jesteśmy w bezpieczniejszej sytuacji, że ta woda ma się gdzie rozlewać.
Tak jest.
Panie dyrektorze, chciałbym, żebyśmy pokusili się o jakieś może wnioski. Czy można już wyciągać jakieś wnioski? Co zrobić? Co należy zrobić? Czego nie zrobiliśmy? Bo na przykład słuchałem takiej relacji jednego z mieszkańców Kłodzka, który mówi mniej więcej coś takiego, że po odejściu wielkiej wody z 97 odeszła również ludzka pamięć. Zapomnieliśmy, że trzeba pewne rzeczy zrobić. Skupmy się na razie na tym pierwszym odcinku, na tych miejscowościach, które jako pierwsze ucierpiały, czyli Kotlina, Kłodzka. Wiemy, że teren górski. Co robić?
No tak naprawdę ta sytuacja jest skomplikowana i wymaga takiego no, dość znaczącej inwentaryzacji. Na pewno te wszystkie założenia, które były jeszcze w programie ODRA 2000-2006, zaraz po powodzi 97 roku, no nie wszystkie te założenia tych programów rządowych wtedy zostały zrealizowane. Następnie był projekt Banku Światowego, który zrealizował zadania w zakresie węzła wodnego Wrocław i te zadania są zakończone. Potem kolejna tura i kolejna pożyczka ze strony Banku Światowego i zrealizowanie części zadań, w tym dokończenie zbiornika w Raciborzu i to jest jakby tutaj widzimy, patrzymy.
On się teraz sprawdza przecież.
Tak, w naszej ocenie jest dużym jakby elementem, który tej całej infrastrukturze naczyń połączonych odgrywa znaczącą rolę. No i tutaj pytanie pozostaje, jak rozwiązać sytuację w Kotlinie Kłodzkiej i na ile ona jest dzisiaj do opanowania w zakresie inwestycyjnym.
Bo co to można zrobić? Pytam pana jako eksperta.
W mojej ocenie to jest, powinno być działanie hybrydowe i działania takie techniczne, które doprowadzą w końcu do zbudowania jednak tych jakichś kaskadyzacji pewnych zbiorników retencyjnych, ale w dużym zakresie na pewno musimy pracować nad zmianą projektowania, myślenia o zagospodarowaniu przestrzennym, a przede wszystkim skupić się na tym, żeby magazynować tą wodę w miejscu jej opadu, żeby nie doprowadzić do tego, że ta woda ma do tego sąsiada nam odpłynąć. No bo proszę sobie wyobrazić tą sytuację, że właściciel domków jednorodzinnych posiadają podjazdy do garaży. I po prostu ten podjazd ma 40-60 metrów kwadratowych. I teraz jeżeli na każdy metr kwadratowy, proszę sobie wyobrazić, że spadną 3 wanny wody.
Tak, żeby na metr kwadratowy.
Nie? Jeżeli na mój podjazd spadnie tyle wody, to do sąsiada, który tam 5 metrów niżej, czy tam 2 metry niżej ode mnie mieszka, tej wody z innych podjazdów spadnie tak dużo, że on będzie już zalany nawet w takim zakresie już naszej mikroskali, czyli na przykład zlewni bukowej, nie? Jakby to odnosząc w tym czasie. No więc my musimy doprowadzić do sytuacji zmiany myślenia, planowania inwestycji i tak naprawdę technologii ich realizacji.
Ale chyba to jest ten moment, panie dyrektorze, że właśnie jesteśmy po tragedii na południu kraju, w Kotlinie Kłodzkiej. Być może na tej fali, przepraszam, trochę niezadowolenia społecznego, może wykorzystać również to do podjęcia pewnych inicjatyw, bo no był opór społeczny. Czytałem, widziałem te relacje, głosy mieszkańców, nie chcemy tutaj zbiorników retencyjnych, prawda? No politycy, tak, przepraszam, też mówili, nie będziemy działać wbrew społeczności lokalnej.
Tak, no narzędzia jakby formalne są, czyli mamy specustawę powodziową, która pozwalała przy oporze społecznym realizować takie zadanie inwestycyjne. No wiadomo, że najlepiej znaleźć gdzieś złoty środek i nie tylko realizować zadania naprzeciw społeczności, raczej w zgodzie i w konsyliacji, ale to ta świadomość musi być budowana i pan redaktor mówi, może to jest czas, a może po każdej powodzi, trochę z mojej pamięci ten czas powraca, bo powiem tylko tyle, że po powodzi 2010 roku nakłady na utrzymanie urządzeń wodnych i cieków wzrosły dwukrotnie, jeśli chodzi o to, co było pana, jeżeli administratorem wtedy tych urządzeń był pan marszałek. Czyli ta świadomość buduje się niestety, uczymy się, staramy się uczyć na błędach i wyciągane są wnioski. Te nakłady finansowe na pewno na gospodarkę wodną muszą zostać zwiększone, ale także te inwestycje muszą być prowadzone w takim prośrodowiskowym kierunku. Nie tylko jakby betonowanie i budowanie twardej infrastruktury, ale budowania całej świadomości, całego systemu zarządzania tą gospodarką wodną.
Jeszcze jedno pytanie, panie dyrektorze. Co w naszej historii po obecności Polski na tych ziemiach tak zwanych zachodnich, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, może o to się pan pokusi. Zrobiliśmy źle, rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Obrazek z Kłodzka, zalany kościół, który przecież 200, 300, 500 lat temu był lokowany na terenie, który wtedy był bezpieczny pod względem powodziowym. Co się w międzyczasie stało? Co zrobiliśmy nie tak?
Rozwinęliśmy infrastrukturę, czyli uszczelniliśmy zlewnie i doprowadziliśmy, tak wiadomo, że też dużo więcej ludzi mieszka na tym terenie. Chcemy żyć komfortowo, w odpowiednich warunkach. To, przepraszam za wyrażenie, to wygodnictwo nasze spowoduje właśnie to, że ta woda nie ma gdzie się już pomieścić. Zabieramy ten teren i ona jest kanalizowana i w pewnym momencie w tym miejscu zbornym, czyli tutaj w przypadku Kłodzka, on się kumuluje i doprowadza do takiej, a nie innej sytuacji. Rzeczywiście 300-200 lat temu zapewne ten teren nie był terenem objętym zagrożeniem powodziowym, natomiast dzisiaj ta sytuacja się zmieniła.
To jeszcze pytanie, bo zwolennicy tej teorii o ocieplaniu klimatu i o częstszych tego typu zjawiskach powodowych mówią, że właśnie takich zjawisk będzie coraz więcej, więc to kolejny argument do tego, żeby coś zrobić, panie dyrektorze.
No z pewnością tutaj też można o tym trochę popatrzeć na ten historyczny. Proszę zwrócić uwagę, 97 rok, następnie 13 lat przerwy i 2010 rok, no 14 lat przerwy, czy 13 lat przerwy i mamy rok 2024 i znowu mamy stany, które są bliskie stanom powodzi stuletnich, a więc takich, które powinny się statystycznie zdarzać raz na 100 lat.
Co ciekawe, właśnie każdą z tych powodzi nazywaliśmy powodzią stulecia albo nawet tysiąclecia, okazuje się, że one występują znacznie częściej. Panie dyrektorze, jeszcze jeden ciekawy wątek, o którym również chciałbym, żebyśmy porozmawiali chwilę. Powódź w 1997 roku, pamiętamy obrazki z Wrocławia, zalane bloki, dzielnica Kozanów. I teraz słyszę od znajomych, więc to raczej są, że tak powiem, nie sprawdzałem naocznie, żeby była jasność, ale mamy informację, że to osiedle się nadal rozbudowuje w postaci domków jednorodzinnych. Chcę, żeby pan się odniósł do takiej kwestii właśnie. Historycznie zalewowe tereny, wiadomo było, że tam się nie należy budować, nie należy prowadzić jakiejś działalności z tym związanej, a jednak, i to nie tylko przykład Wrocławia, ale może też lokalnie parę przykładów, prawda?
To ja się odniosę trochę do słów pana premiera, który powiedział, że no, samorządowcy także muszą się jakby skupić swoją uwagę na tym, żeby to zagospodarowanie przestrzenne, to planowanie zabudowy było takie, żeby tego zagrożenia powodziowego nie potęgować w taki sposób, czy zlokowania ludzi na terenach zalewowych, czy lokalizowanie inwestycji, które spowodują, że zmniejszenie retencji gruntowej doprowadzi do podtopień na terenach sąsiadujących.
Mamy takie przykłady również w naszym regionie. Tutaj od kolegi realizatora wiem, Czarna Łąka chociażby, to jest gmina Goleniów, jeżeli dobrze pamiętam, też te tereny, które w zasadzie nie powinny być objęte zabudową. No my mamy takie przykłady znacznie bliżej, Krzekowo, Bezrzecze, znam też te rejony, pamiętamy. Również Wezbraną, właściwie rów Wezbrany chyba kilka lat temu, który spowodował ogromne straty i zmartwienie mieszkańców.
Tak właśnie, to jest taka, no ale to wynika jakby z chęci mieszkania, rozwoju społeczeństwa przede wszystkim, chęci wygodnego tego mieszkania blisko miasta, jednocześnie na obrzeżach posiadania domków jednorodzinnych. A ja powiem tak, że do roku 2017 opinia marszałka województwa, który wtedy był administratorem, czy odpowiadał za to, w jakim zakresie czy opiniował pozwolenie na budowę, nie było opinią wiążącą. A więc wójt, burmistrz czy prezydent miasta mógł wydać pozwolenie na budowę nawet przy negatywnej opinii ze strony marszałka w zakresie tej gospodarki wodnej, czy tam poziomu wód, który by na tym terenie.
Wyobraża sobie pan taką sytuację, chce się wybudować w danym miejscu, przychodzę do odpowiednich służb, czy do samorządu, a urzędnik, przedstawiciel samorządu, prezydenta, wójta, burmistrza mówi, wie pan, tu się pan nie może wybudować, bo to jest teren zalewowy, może panu wyrządzić się krzywdę.
Dzisiaj tak już jest, bo my jakby dla tych terenów jako RZGW nie wydajemy zgód na terenach zalewowych, ale tutaj mamy w rozumieniu takim jakby planów ryzyka i zagrożenia powodziowego. One są ściśle określone, te tereny, na tych terenach zalewowych, tak do takich, na takie inwestycje my po prostu jako Wody Polskie nie pozwalamy. Natomiast ja bym chciał raczej szerzej o tym pomyśleć, powiedzieć, bo to nie jest kwestia samej sytuacji danego jednego domku, ale zadbania o tym, żeby w zapisach na przykład planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy wydania warunków zabudowy, czy teraz, które jakby mają być wytworzone, planów ogólnych w ramach tej reformy, która od września poprzedniego roku jest, jeśli chodzi o gospodarkę przestrzenną, to takich zapisów, które wymuszą na inwestorze uwzględnienie tych warunków hydrologicznych na danym terenie. Ja powiem taką sytuację, pamiętam z 2004 roku, tutaj na Mierzynie jeden z mieszkańców mówi, że no tutaj tragedia się dzieje i zalewa mu tam dom, woda przez taras i przez mieszkanie mu się przelewa. To było na zboczu pewnego tam wzniesienia. I tam udali się nasi pracownicy zarządu melioracji z starymi poniemieckimi właśnie mapami sieci melioracyjnej. I kiedy tam dotarli na miejsce, okazało się, że ten dom jest w skarpie wybudowany, została przycięta.
Urządzenie melioracyjne też pewnie?
Dokładnie, tylko rzeczywiście dokładnie to wykliśmy z mapy. Zostało wskazane tam pracownikom, że kopiemy w tym i w tym miejscu. Po kilku szpadlach odkopania tej ziemi okazało się, że są tam połamane właśnie ceramiczne rurki sieci drenarskiej, która nie została w ogóle wyłapana przez inwestora. I to jest jakby jedno miejsce, ale pokazuje całą skalę problemu, tego, że my musimy jako mieszkańcy, obywatele, ci, którzy mieszkamy i korzystamy z tych wszystkich naszych, całej naszej infrastruktury, także musimy o nią zadbać, żebyśmy mogli w komforcie żyć.
Pamiętam taką jedną z ulic na Bezrzeczu, gdzie później ekipy z południa Polski, ekipy górnicze były przez samorząd gminy Dobra zatrudniane, angażowane po to, żeby tutaj coś zrobić, no bo nagle okazało się, że domy są zalewane, no bo właśnie coś przy okazji zepsuliśmy. Panie dyrektorze, na koniec jeszcze kwestia, krótko interesuje mnie następująca. Co w dalszym biegu, niższym biegu Odry, patrząc geograficznie, powinno się wydarzyć? Czy powinny powstawać kolejne zbiorniki jak Racibórz? Jak pomóc chronić tereny?
Znaczy tak, no to znowu tutaj sytuacja ze zbiornikiem retencyjnym w ogóle jest taka sytuacja, że to jakby łatwo nie powiedzieć, natomiast sam sposób sterowania, to jest bardzo precyzyjna budowla de facto i wymaga i jakby jej posadowienie i eksploatacja wymaga olbrzymiej odpowiedzialności. W takim momencie, kiedy tą wodę rozpocząć przyjmować, kiedy z niej wodę spuścić, w jakim momencie jakby, to, jakby tym przepływem regulować. Natomiast wydaje się, że no najlepszym rozwiązaniem byłoby w całym do rzeczy Odry myślenie jednak takie, bo proszę zwrócić uwagę, w przeważającej części roku tej wody w Odrze nam brakuje. I my dzisiaj musimy raczej doprowadzić do sytuacji takiej, żeby w całej zlewni wszystkie dopływy, które tam dopływają, tą wodę, tej wody, tą wodę oddawały nie natychmiastowo, tylko żeby rozłożyć w czasie oddawanie tej wody.
Jest złoty środek na to, jak to zrobić?
Myślę, że to jakiś hybrydowy. Ja go nie znam na ten moment na pewno.
I jeszcze na koniec króciutko, panie dyrektorze, ta woda, która spłynie za chwilę, mamy nadzieję, że w bezpieczny sposób w naszym regionie i już w innych miejscowościach kraju w biegu Odry, ona po prostu spłynie do Bałtyku. Co zrobić, żeby ją zretencjonować?
No tak jak tutaj, no jeśli chodzi o zbiorniki retencyjne, to mamy taki problem, że dzisiaj przy tym klimacie, jaki jest w Polsce, więcej wody nam paruje powierzchniowo niż nam opada w deszczu, mimo wszystko w skali roku. A w związku z tym lepiej byłoby dzisiaj doprowadzić do tej sytuacji, żeby zwiększyć retencję gruntową, a więc tej wody jak najwięcej w gruncie przetrzymać, tak żeby ona się powoli odsączała w czasie. Przez to mniejsze parowanie, tylko porównam, jeżeli chodzi o powierzchnię wody, to jest 30% parowania, jeśli chodzi o grunt, to jest 2% parowania. To jest taka skala, drodzy państwo. W związku z tym, no, jeśli pan redaktor pyta, co zrobić, to przede wszystkim to, co jakby chyba wszyscy powtarzają, spowodować, żeby zagospodarować wodę w miejsce jej opadu.
Musimy kończyć, chociaż temat jeszcze bardzo ciekawy, moglibyśmy go długo omawiać. Pan Michał Durka, dyrektor RZGW w Szczecinie, Gospodarstwo Wodne Wody Polskiej, był gościem Rozmów pod Krawatem. Bardzo dziękuję, panie
dyrektorze. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
Piotr, tylko do usłyszenia, dziękuję.
Do widzenia.